Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Jeśli mi się wydaje, czy mi się nie wydaje, ale coś stuknęło, Władysławie.
A nawet brzęknęło.
A nawet.
A nawet. No taki odgłos jak przy toastach, tak?
No właśnie, dobrze liczę?
Dobrze liczysz.
100 lat? Czy setny odcinek?
100 tygodni, tak. Proszę państwa, dzisiaj setny odcinek naszych gawęd historycznych z cyklu Silva Rerum.
No chyba warto podsumować, to jednak kawał czasu.
Krążyliśmy wokół wielu tematów, opowiadaliśmy o wielu i wielu ważnych historycznych wydarzeniach, aczkolwiek wszystkie one koncentrują się w wieku XVIII, a nawet powiedzielibyśmy po pewnych wycieczkach w czasy saskie w końcówce wieku XVIII, czyli jest to panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, no i dramatyczne wydarzenia, które przesądziły o losie Polski, kolejne rozbiory, zniknięcie Królestwa Polskiego z mapy Europy, zniknięcie kraju rozdrapanego przez zaborców. No oczywiście to wszystko się nie działo bez silnej reakcji społeczności polskiej. Myślę tutaj najpierw o Konfederacji Barskiej, później oczywiście o Konstytucji 3 maja, wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, wreszcie o insurekcji kościuszkowskiej. I proszę państwa, dla pokoleń Polaków, którym później przyszło żyć, no już w tych państwach zaborczych, oni się raptem stali obywatelami Cesarstwa Rosyjskiego, czy Imperium Habsburgów, czy obywatelami Prus, no to dla nich wszystkich te wydarzenia z lat 90. XVIII wieku były takim punktem odniesienia.
No tak, ale mówimy o skutkach politycznych, czyli zaborach, czyli przejmowaniu obywateli i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież były ogromne skutki, jeśli chodzi o ludzkie tragedie, straty w ludziach, morderstwa, spalenia. No było to naprawdę niezwykłe.
I tak i nie, Konradzie. Czyli z jednej strony oczywiście skutki porażki strony polskiej, tak, w insurekcji kościuszkowskiej były oczywiście tragiczne. Tak jak mówisz, wtargnęły obce wojska, nawet mówiąc ściślej, w tym momencie dokładnie to były wojska rosyjskie i pruskie. Te wojska dokonały przecież rzezi Pragi. Mówiliśmy o tym niedawno. To było bardzo tragiczne wydarzenie w naszych dziejach, ta druga rzeź Pragi.
No tak, ale musimy pamiętać, że w tych wojskach, które wtargnęły, byli także Polacy.
No wiesz, to było nieuchronne. Od czasu pierwszego zaboru, kiedy jakaś znaczna część dawnego terytorium Rzeczpospolitej znalazła się w obrębie państwa rosyjskiego. Tu mówię przede wszystkim o zaborze rosyjskim. No, siłą rzeczy oni byli powoływani do wojska. Oni się rusyfikowali, taka jest prawda. No, pamiętajmy, że między pierwszym a drugim rozbiorem minęło blisko 20 lat. Zmieniła się cała jakby struktura demograficzna. Niemniej tak, no dobrze, że zwracasz uwagę na to, że są te istotne aspekty pozapolityczne. Patrząc wstecz, próbując ogarnąć cały XVIII wiek, czy nawet jeszcze dalej idąc, przypomnę państwu, a wiem, że mamy wiernych słuchaczy, którym bardzo dziękuję za cierpliwość i słuchanie nas w każdą sobotę. Przypomnę, że niegdyś mieliśmy cykl Czego nie ma w trylogii Henryka Sienkiewicza. I tam mówiliśmy o tych dramatycznych wydarzeniach z połowy poprzedniego stulecia, XVII stulecia. Rok 1648, rok z jednej strony wybuchu powstania chmielnickiego i rok równoczesnej, to się zdarzyło prawie w tym samym czasie, śmierci króla Władysława IV Wazy. To jest ta data graniczna. Można bardzo wyraźnie postawić na historycznej mapie taką chorągiewkę pod tą datą i powiedzieć tak, to w tym roku skończyła się wielkość królestwa. Nikt o tym jeszcze nie wiedział. Przed powstaniem Chmielnickiego było wiele innych powstań, które likwidowano, tak, dławiono, pacyfikowano. Śmierć króla też nie była końcu niczym niezwykłym. Wszyscy królowie kiedyś umierali i albo to była potem sukcesja ojciec-syn, no albo tak jak w przypadku Polski.
Wybieralność,
wolna,
elekcja.
Wolna elekcja.
Jeszcze... No tak, ale musimy pamiętać, że po tym 1648 roku był jeszcze Wiedeń.
Tak, do Wiednia zaraz dojdziemy. No tak, ale kłopoty zaczęły się wtedy. Ta wolna elekcja wówczas po śmierci Władysława IV przebiegła jeszcze w miarę spokojnie, bo po prostu kolejnym królem został brat zmarłego, czyli Jan Kazimierz, młodszy brat Władysława IV Wazy. Nadal to byli Wazowie. No niemniej zaczęły się te straszne wojny, Kozacy, potem Moskwa, jak to wówczas mówiono, no i wreszcie w roku 1655 Szwedzi, potop szwedzki. I proszę Państwa, to potop szwedzki tak naprawdę przesądził o tym, że nastąpił w kolejnych dziesięcioleciach, pomimo tego, że wojska szwedzkie udało się no, w końcu z Polski wyrzucić. Mówiąc o jakimś tam takim książkowym uproszczeniu, trochę tak jak odczuwają czytelnicy trylogii, myśmy tę wojnę wygrali. No tak, no wygraliśmy ją w tym sensie,
no tak,
że...
no może wygraliśmy, ale właśnie potop to największe straty materialne w historii polskiej i ludzkie.
Tak, największe. Większe, proszę Państwa, znacznie większe, na ile można to wyliczyć, niż w II wojnie światowej, która przecież tkwi bardzo mocno w pamięci żyjących w tej chwili pokoleń, jako czas takiej prawdziwej hekatomby. W czasie potopu było jeszcze gorzej. I proszę Państwa, tu jest być może klucz do wszystkiego, co zdarzyło się później. Polska nie podniosła się przez następne 100 lat gospodarczo i demograficznie. Te dwa czynniki są tutaj bardzo ważne. Czyli z jednej strony bardzo, bardzo wielu no, straciliśmy po prostu współobywateli. Zniknęły całe miasteczka, setki, tysiące wsi, całe okolice niegdyś ludne, urodzajne, płynące mlekiem i miodem, no właściwie opustoszały. Z drugiej strony, no też proszę Państwa, to jest po prostu uderzające, kiedy się spojrzy na to okiem historyka, jak ogromna jest różnica w zachowaniu źródeł, czyli dokumentów sprzed roku potopu i po tej dacie. Czyli krótko mówiąc, w czasie potopu zniszczono fizycznie bardzo wiele, bardzo istotnych, czy to dzieł, czy to dokumentów, czy ksiąg, no, czy dzieł sztuki nawet, zniszczono lub wieziono do Szwecji.
No właśnie.
W związku z tym ta cała baza...
Mówimy o rabunku, po prostu o rabunku.
Tak, ta cała baza źródłowa jest znacznie skromniejsza. Już 100 lat później jest znacznie bogatsza, mimo że potem przecież też były kolejne wojny, mimo że potem, no, łącznie z II wojną światową, w której też spłonęły bądź zostały zrabowane bardzo istotne archiwa. Ale to dygresja. Czyli proszę Państwa, jeżeli patrzymy na XVIII wiek i zastanawiamy się, dlaczego wielkie państwo, europejskie państwo, które w szczytowych okresach swojej potęgi było bardzo silne. No przypomnę, że jeszcze na początku XVII stulecia Polacy zdobyli Kreml, polska załoga stacjonowała na Kremlu, właściwie rozdawaliśmy karty w Moskwie, która wówczas znajdowała się w stanie kompletnego upadku i chaosu politycznego, to jest inna sprawa. No i raptem 50 lat później Chmielnicki, Szwedzi, jeszcze później 100-150 lat później Polska staje się krajem, który zostaje wydany na łatwy łup tych potężnych sąsiadów.
I w ciągu... No i przestaje istnieć po prostu.
Ale
koniec... Nie ma Polski.
Popatrz, w ciągu tych 150 lat nastąpił taki proces, tak, że wszystkie państwa sąsiednie, czyli Wielkie Księstwo Moskiewskie, które stało się carstwem. Wielki Książę Moskiewski przyjął tytuł cara. Czyli z jednej strony ogromne, potężne, ogromne przede wszystkim obszarowo, ludnościowo, cywilizacyjnie, nie, no nie mniej potężne państwo rosyjskie. Na południu tak zwane kraje cesarskie, czyli domena Habsburgów. Na zachodzie, no i częściowo północy, rosnące w potęgę Królestwo Prus. Tu można, proszę państwa, wskazać bardzo konkretne błędy w polityce, no powiedzielibyśmy zagranicznej, polskich władz, które również wpłynęły na to, że nasi sąsiedzi tak bardzo urośli, bądź uzyskali pewne narzędzia do wpływania na polską politykę. No wystarczy powiedzieć chociażby o tych nieszczęsnych traktatach welawsko-bydgoskich w czasie potopu, kiedy królowi Janowi Kazimierzowi zależało na tym, żeby za wszelką cenę rozerwać sojusz szwedzko-brandenburski, tak? W związku z tym, żeby tych Prusaków no, jakoś przyciągnąć na swoją stronę, dał im to, co chcieli najbardziej, czyli krótko mówiąc, zwolnił Hohenzollernów z Lenna Pruskiego, tak? Czyli Prusy przestały być lennem Rzeczypospolitej, stały się niezależnym bytem, a Hohenzollernowie przyjęli tytuł królów Prus. Powstało Królestwo Pruskie. Nawiasem mówiąc, to miało ogromny wpływ już nie tylko na polską historię, no ale przede wszystkim na historię Niemiec, bo to właśnie Hohenzollernowie, władcy Prus, no i oczywiście Brandenburgi, powoli przyłączając te rozproszone księstwa, książstewka, hrabstwa i tak dalej niemieckie, z czasem zjednoczyli Niemcy. Nowoczesne Niemcy w tym kształcie, w którym znamy je, na przykład no, w granicach sprzed 1939 roku, to było państwo, które powstało dzięki Hohenzollernom. Również dzięki jakby takiej politycznej zgodzie Rzeczypospolitej wyrażonej kiedyś tam w XVII wieku. Więc tam gdzieś są początki, natomiast powodów, dla których doszło do tych niezwykle smutnych i tragicznych dla nas wydarzeń, jest znacznie więcej. I ja chciałbym dzisiaj powiedzieć państwu o takich paru sprawach nieoczywistych, tak? No bo jasne, że możemy sobie zrobić taką matematykę, tak? Policzyć, ile ci nasi wrogowie, te trzy mocarstwa, mieli wojsk, ile mieli armat, jaką mieli przewagę nad nami i tak dalej. No ale to takie rachunki bywają bardzo zwodnicze, to nie w tym rzecz. Takie kwestie trzeba oglądać w pewnych procesach. To nie zależy od jednorazowych wydarzeń. Bardzo rzadko jest tak, że jedna wygrana bitwa przesądza o losach tam iluś państw. Ty wspomniałeś Wiedeń. Tak, proszę państwa, jeszcze w roku 1683 miała miejsce bitwa pod Wiedniem, kiedy to koalicja polsko-niemiecka, no bo to były armie wojska różnych właśnie książąt niemieckich, no i oczywiście austriackich, pokonała pod Wiedniem armię turecką. To była bardzo ważna bitwa dla losów całej Europy, niewątpliwie. Fakt, że dowodził tymi wojskami król Jan III Sobieski, nasz monarcha, miał oczywiście ogromny wpływ i ogromne znaczenie, no chociażby na wizerunek ówczesny Polski, jak i samego Jana III.
Który... No właśnie, wizerunek.
Ale właśnie wizerunek. Natomiast, proszę państwa, skutki polityczne dla Rzeczpospolitej wcale nie były takie oczywiste i na dłuższą metę korzystne. Daliśmy się wmontować w tak zwaną Ligę Świętą, która spełniała przede wszystkim interesy Austrii, polskich prawie nie uwzględniając, mimo że Liga Święta doprowadziła w końcu do całej serii zwycięstw nad Imperium Ottomańskim, bo przeciwko właśnie Turkom była ta Liga stworzona pod egidą papieża, oczywiście Rzymu.
I no, musimy pamiętać, że granice były właściwie niedaleko obecnego Budapesztu.
No tak. No słuchaj, oczywiście, że te wpływy tureckie, czy nawet jakby stała obecność turecka, no przecież sięgała naszego Podola. Ja przypomnę, że przecież straciliśmy Podolę i ogromna część wysiłku militarnego Jana III Sobieskiego szła na to, żeby wreszcie to Podole z kamieńcem na czele odebrać. To jest, proszę państwa, w sumie obraz, który bardzo okazał się z biegiem dziesięcioleci czy stuleci mylący. Bardzo lubiły kolejne pokolenia Polaków przypominać Jana III, bitwę pod Wiedniem, pokazując, że byliśmy potęgą europejską. Proszę bardzo, jak tam się źle działo, no to polski król wziął swoje wojsko, poszedł, zrobił porządek. To nie było, proszę państwa, takie proste. Jan III Sobieski, który ma przecież w tej chwili ulicę chyba w każdym polskim mieście, a pomniki też niektórych, z Gdańskiem włącznie, i jest mocno chyba jednak obecny w takiej zbiorowej wyobraźni Polaków. Jan III Sobieski, który był rzeczywiście bardzo wybitnym wodzem, był człowiekiem, który no, jakby wyprzedzał epokę, jeżeli chodzi o pewne myślenie strategiczne, taktyczne. Równocześnie nie był szczęśliwym politykiem. I kiedy już został królem, nie udało mu się właściwie przeprowadzić żadnego ze swoich planów. Ugrzązł ze swoimi planami, ze swoją energią w takiej polskiej niemożności, w walce z bardzo silną zawsze opozycją magnacką. No wreszcie uwikłał się w takie sprawy osobiste.
No ale też musimy powiedzieć, że ta opozycja magnacka bardzo często pilnowała interesów sąsiadów.
To nie było takie oczywiste w momencie,
ale
kiedy się działo.
Ale powiązania i rodzinne, i finansowe, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale osądzając po latach, po skutkach, no to jest tak, jak mówisz. Ale tu jest jeszcze jeden element, a mianowicie wiele dzisiaj mówimy o nepotyzmie, to jest bardzo źle widziane, kiedy tam mąż foruje żonę, czy jakiś dygnitarz państwowy gdzieś tam ciągnie karierę swojego syna. No wtedy nepotyzm był tego rodzaju czymś oczywistym na porządku dziennym i ogromna część wysiłku politycznego, a nawet militarnego Jana III Sobieskiego szła w tym kierunku, żeby zapewnić w przyszłości koronę któremuś ze swoich synów, jeżeli nie polską, no to na przykład przez zdobycie tak zwanej Wołoszczyzny. Teraz mówimy dużo o Naddniestrzu, o Mołdawii. No to właśnie to był ten kierunek. Tam gdzieś w tej Mołdawii, w Kiszyniowie, chciał Jan III Sobieski osadzić swojego syna.
No i stąd ta ucieczka w te strony, co po niektórych.
No po niektórych, wiesz, to w ogóle ciekawe, bo jak dobrze patrzysz na mapę, to jeżeli państwo przypomnijcie sobie tą stanicę kresową, gdzie dowodził Wołodyjowski, tak? W Raszkowie, czy tam w Chrebciowie, te stanice. To jest właśnie Naddniestrze. To tam, proszę państwa, się dzieje akcja trzeciego tomu trylogii, czyli pana Wołodyjowskiego.
No, czyli krótko mówiąc, historia kołem się toczy.
Historia się... No, jak dla kogo? Jak dla kogo? Natomiast wróćmy do naszych rozważań. Więc oczywiście ten mit Wiednia, mit Jana III bardzo długo trwał, aczkolwiek był bardzo mylący i trudno było na fundamencie takiego mitu budować jakąś nową rzeczywistość polskiego państwa. A ta nowa rzeczywistość była bardzo potrzebna. Zmiany były bardzo potrzebne. Dlaczego? No, tu dochodzimy do takich spraw fundamentalnych. Były potrzebne, proszę państwa, dlatego, że w Europie XVIII-wiecznej wszystko się zmieniało. To była epoka ogromnych zmian dokonywanych w każdej możliwej dziedzinie. Przypomnijmy, że już wtedy liczne kraje zachodniej Europy, na pewno Wielka Brytania, Holandia, Belgia, do pewnego stopnia Francja, Hiszpania, Portugalia, korzystały ze swoich kolonii. To był czas kolonizacji obu Ameryk, Afryki, Azji. Skąd płynęły te statki z dobrami wszelkimi możliwymi, no wzbogacając przecież te kraje, które te statki tam wysyłały. Czyli zachód Europy się zmienia przez handel, przez oczywiście przemocową kolonizację przeróżnych terenów, gdzie w ogóle wycinano często ludność miejscową.
No właśnie, powinniśmy jednak o tej przemocy mówić. Cały czas.
Tak, kiedy mówimy o kolonialnych sukcesach Europy, no to mówimy oczywiście o po prostu przemocy militarnej, którą ci najeźdźcy, no tacy Hiszpanie w Peru, tak, czy tam gdzieś na terenach dzisiejszej Brazylii, no to oczywiście to była jednoznacznie przemoc i owoce bogactwo, które z tej przemocy płynęły, no, były okupione oczywiście krwią, męką, śmiercią często tysięcy ludzi w tych koloniach. Tu mówimy w tej chwili, proszę Państwa, nawet jeszcze o czasach przedniewolniczych. To dopiero się zaczynało, kiedy powstawały już plantacje, na przykład na Karaibach czy w Ameryce Północnej. No to byli potrzebni ludzie do pracy. Zaczęto wozić tych niewolników z Afryki. A co w tym czasie się działo u nas? No o tym to już chyba
powiemy za tydzień.
Za tydzień.